Po tym niby wstępie przystępuję do możliwie lapidarnej odpowiedzi na pytanie, jakie zazwyczaj zadaję na pierwszym spotkaniu ze studentami Wydziału Aktorskiego. Co to jest wiersz? Odpowiedź. Jest to forma wypowiedzi literackiej, którą rządzą zasady rytmu. A rytm to powtarzalność zjawisk w czasie i w przestrzeni, jak dzień i noc, kwadry księżyca, pory roku, ruch fal morskich, praca serca i płuc. Życie człowieka od aktu prokreacji do ostatniego oddechu związane jest z rytmem. Elementy rytmu są widzialne albo słyszalne, statyczne albo ruchome. Jedne drugim mogą towarzyszyć. Tworzy je natura, a także świadomie człowiek w działalności twórczej, zwłaszcza w działalności twórczej, w sztuce, muzyka, taniec, a w literaturze właśnie poezja. To główne domeny tego podstawowego zjawiska. Nie ma utworów poetyckich bez świadomego konstruowania materiału słownego na zasadzie powtarzalności, czyli rytmu. Dlatego zaczniemy naszą opowieść o wierszu od podstawowego zjawiska – podziału tekstu na odcinki zwane wersami. Wzrokowo bardzo łatwo je rozpoznać. A co jeśli musimy rozpoznać je tylko słuchem? Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić każdy odcinek chwilą ciszy, pauzą. Choćby logiczny tok tekstu, nie wiem jak ciągnął do następnego wersu. Zakończenie każdego wersu uczeni nazwali klauzulą. Od klaudo zamykam. Klauzula to zamknięcie, zakończenie. A więc klauzula jest podstawowym i na dobrą sprawę jedynym koniecznym elementem rytmu, aby można było mówić o wierszu. Zanim przyjrzymy się kolejno tym elementom, a od razu dodajmy, że im jest ich więcej, tym łatwiej wiersz można rozpoznać. Przeczytajmy przykładowo utwór, który poza klauzulami, czyli podziałem na odcinki, nierówne w tym wypadku co do długości, liczą bowiem od 9 do 3 sylab. Innych powtarzających się formalnych elementów nie wykazuje. Takim wierszem pisze Zbigniew Herbert większość utworów w cyklu Pan Cogito. Podział na wersy jest tu logiczny. Klauzule ułatwiają interpretację. Pan Cogito a pop. W czasie koncertu pop pan Cogito rozmyśla nad estetyką hałasu. Sama idea, owszem, pociągająca. Być Bogiem to znaczy ciskać gromy. Albo mniej teologicznie – polknąć język żywiołów, zastąpić Homera trzęsieniem ziemi, Horacego kamienną lawiną, wydobyć z trzewi to, co jest w trzewiach, przerażenie i głód, obnażyć drogi pokarmu, obnażyć drogi oddechu, obnażyć drogi pożądania, grać na czerwonym gardle oszalałe pieśni miłosne. Kłopot polega na tym, że krzyk wymyka się w formie, jest uboższy od głosu, który wznosi się i opada. Krzyk dotyka ciszy, ale przez ochrypnięcie, a nie przez wolę opisania ciszy. jest jaskrawie ciemny z niemocy artykulacji. Odrzucił laskę humoru, albowiem nie zna półtonów. Jest jak ostrze, wbite w tajemnice, lecz nie oplata się wokół tajemnicy, nie poznaje jej kształtów. Wyraża prawdę uczuć z rezerwatów przyrody, szuka utraconego raju w nowych dżunglach porządku. Modli się o śmierć gwałtowną i ta mu zostanie przyznana. Inny przykład z wcześniejszej epoki, mianowicie tak zwanej awangardy krakowskiej. Wiersz Juliana Przybosia, Odjazd. Znów ufałaś i wątpiłaś znowu. Krakalo sploszone zamykanie ramp. Gdy pod konstrukcjami z żelaza i szkła stał się pociąg. Fakt, który tonnowymi uderzeniami kół poza rozpacz wykraczał. W tym krótkim, siedmiowersowym utworze są odcinki bardzo różniące się co do długości. Od 19 do jednej sylaby. Gdyby tych dwóch jednosylabowych wersów gdy i fakt nie wyodrębnić, ale połączyć je na pozór logicznie z sąsiadującymi wersami, mielibyśmy do czynienia z zupełnie innym utworem. Te dwa krótkie wersy decydują o napięciu dramatycznym odjazdu. Podział na wersy jest ważną wskazówką interpretacyjną. Jest tym dla mówiącego wierszem, czym zapis nutowy dla muzyka. Fałszować nie wolno. Drugim, najwyrazistszym, najbardziej uchwytnym dla ucha, choć bynajmniej niekoniecznym zjawiskiem wierszotwórczym jest rym. Rym, czyli powtarzalność brzmienia klauzul od ostatniej sylaby akcentowanej w co najmniej dwóch wersach sąsiadujących ze sobą, krzyżujących się, inaczej nazywamy je przeplatającymi lub obejmujących kilka wersów o innym brzmieniu klauzul. Tu przykładów bez liku, nieomal od początków polskiej twórczości poetyckiej po dzień dzisiejszy. Dla utrwalenia w praktyce tego, co zostało tu powiedziane, spójrzmy na najbardziej znane i bliskie nam utwory. I tak we wstępie do bajek Ignacego Krasickiego mamy rymy sąsiadujące. Był młody, który życie wstrzemięźliwie pędził. Był stary, który nigdy nie łajał, nie zrzędził. Był bogacz, który zbiorów potrzebnym udzielał. Był autor, co się z cudzej sławy rozweselał. Był celnik, który nie kradł, szewc, który nie pijał, żołnierz, co się nie chwalił, łotr, co nie rozbijał. Był minister rzetelny, o sobie nie myślał. Był na koniec poeta, co nigdy nie zmyślał. A cóż to jest za bajka? Wszystko to być może. Prawda, jednakże ja to między bajki włożę. Rymy przeplatane charakterystyczne są dla utworów stroficznych, jak na przykład Beniowski Juliusza Słowackiego. Strofy, czyli powtarzające się układy ilościowe wersów oraz rodzaju rymowania, w tym przykładzie są ośmiowersowe, tak zwane oktawy, z rymami A, B, A, B, A, B, czyli w sześciu wersach przeplatanymi i z dwuwersowym zwieńczeniem, co widoczne jest w rymach sąsiadujących CC. I tak, to pierwsza oktawa Beniowskiego. Za panowania króla Stanisława mieszkał ubogi szlachcic na Podolu. Wysoko potem go wyniosła sława, szczęścia miał mało, w życiu więcej bolu, albowiem była to epoka krwawa i kraj był cały na rumaku w polu. Lany, ogrody leżały odłogiem, zaraza stała u domu za progiem. W obu tych przykładach mamy do czynienia z jednobrzmiącymi zakończeniami wersów, w których ostatnią akcentowaną jest przedostatnia sylaba wersów. Jest to tak zwany akcent paroksytoniczny. Takie rymy z akcentem na przedostatniej nazywamy żeńskimi. Ale możemy spotkać, choć rzadziej, rymy męskie. To jest takie, gdzie ostatnia akcentowana jest zarazem ostatnią sylabą w wersie. Na przykład pierwsza strofa z ballady Adama Mickiewicza Ucieczka. Tak brzmi. On wojuje, rok upłynął. On nie wraca, może zginął. Panno, szkoda młodych lat. Od książęcia jedzie swat. Mamy tu strofę z dwoma rymami żeńskimi, upłynął, zginął, i dwoma męskimi, lat, swat. Łatwo zauważyć, że w polskiej poezji znacznie ich mniej, bowiem nasz język ma stały akcent na przedostatniej, a wyrazów jednosylabowych akcentowanych jest stosunkowo niewiele. Ale rymy męskie posiadają znaczną ekspresję. Przypomnijmy choćby końcowe fragmenty Wesela, gdzie zrozpaczony Jasiek krzyczy: Jezu, Jezu, zapiął kur! Hej, hej, bracia, chyćcie koni, chyćcie broni, chyćcie broni! Czeka was wawelski dwór! A chochoł w takt się chyla, a przygrywa: Ostał ci się ino sznur. Rym, czyli powtarzalność jednobrzmiących sylab w utworze poetyckim, jest elementem rytmu tak wyrazistym, że niektórzy utożsamiają wprost wiersz z tekstem rymowanym. Ale rym to wynalazek stosunkowo niedawny. Arcydzieła poezji najdawniejszej z kręgu naszej kultury, Iliada i Odysea Homera, dzieła Owidiusza, Wergiliusza, Horacego, czy z innego kręgu literatury psalmy, pieśń nad pieśniami, nie znają rymu. Mówię oczywiście o oryginałach, bo tłumacze niejednokrotnie próbowali i wciąż próbują stosować w przekładach nowsze, aktualnie używane sposoby tworzenia wierszy. Wielka poezja grecka stworzyła wiersz oparty na powtarzających się szeregach sylab zawierających długie i krótkie samogłoski. Akcent zwany iloczasem. Język grecki odznaczał się ponadto zaznaczonym w piśmie zróżnicowaniem pod względem wysokości tonu, czyli akcentem intonacyjnym. Tak więc iloczas i intonacja stają się budulcem systemu metrycznego. Wersy epopei Homera są oparte na stałych sześciu akcentach. Inni autorzy zmieniali stosunki liczbowe. Obok wiersza sześcioakcentowego, po grecku heksametr, pojawiał się pentametr, czyli wers pięcioakcentowy, a także ich rozmaite kombinacje. W polskiej interpretacji nie znając niestety prawdziwego brzmienia klasycznej greki ani łaciny, oddajemy je przez akcentowanie dynamiczne na modle języka polskiego. Zamiast iloczasu i zmian intonacyjnych stosujemy przycisk. Przykładem heksametru będzie początek Eneidy Wergiliusza. Cytuję w języku łacińskim. Arma virumque cano, troiecvi primus ab oris, Italiam fato profugus laviniaque venit, litora, multileteris iactatus et alto, vis superum seve memorem Junonis ob iram. Inny heksametr. Będą to początkowe wersy utworu Owidiusza pod tytułem Arion. Quod mare non novit, quae nescit Ariona tellus, carmine currentes, ille tenebat aquas. Zwracam uwagę na różnicę między heksametrem Wergiliusza, a tym użytym przez Owidiusza w utworze Arion. Mianowicie co drugi wers Owidiusza ma ostatni akcent na ostatniej sylabie wersu. Niemniej tych akcentów jest 6 w każdym wersie. Jeszcze przykład tak zwanej strofy alcejskiej u Horacego. Strofa alcejska ma 4 wersy czterostopowe z regularnym rozłożeniem akcentów. Przykładem tu jest bardzo znana, bardzo piękna pieśń o Soracte. Vides ut alta stet nive candidum, Soracte nec iam sustineant onus, silve laborantes gelucfe, flumina constiterint acuto. Inaczej przedstawia się zagadnienie rytmu w poezji hebrajskiej, biblijnej. Najwybitniejszym i najdobitniejszym przykładem są psalmy. Tutaj rytm polega na układaniu wersów w uzupełniające się pary, uzupełniające ze względu na sens i mniej więcej równe co do długości. Strukturą rządzi myśl i charakterystyczny styl wypowiedzi. Przyjrzyjmy się przykładom w dosłownym tłumaczeniu. Z psalmu 115. Usta mają, ale nie mówią. Oczy mają, ale nie widzą. Uszy mają, ale nie słyszą. Nozdrza mają, ale nie czują zapachu. Ręce mają, ale nie dotykają, nogi mają, ale nie chodzą i nie wydają głosu z gardeł swoich. W psalmie tym pary krótkich zdań układają się w proste przeciwstawienia. Ale bywa inaczej. Na przykład w psalmie 91, dobrze nam znanym jako pieśń kościelna, w przekładzie sylabicznym i rymowanym Jana Kochanowskiego. Tu jednak podaję przekład współczesny Czesława Miłosza. Nie sylabiczny i nie rymowany, ale odpowiadający oryginałowi. Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka? Powie do Pana ostojo i twierdzo moja, Boże mój, Tobie ufam. Te dwie pary wersów wzajemnie się uzupełniają, rozszerzając zakres modlitewnych rozważań. Oddać się w opiekę to mało, trzeba zamieszkać w cieniu Najwyższego. Nazwać Boga ostoją i twierdzą mało. Następny wers jest deklaracją zawierzenia. Tobie ufam. W arcydziele poezji hebrajskiej Pieśń nad pieśniami znajdujemy nie zawsze tak zwięzłe, ale również parzyste struktury, na przykład: o, gdyby mnie calował pocałunkami ust swoich, bo lepsze są Twoje miłości nad wino. Albo: powiedz mi, Ty, którego moja dusza miluje, gdzie pasiesz, gdzie postój Twojej trzody w południe, abym nie błąkała się koło stad towarzyszy Twoich. Albo: posilcie mnie ciastem z rodzynkami, jabłkami orzeźwijcie mnie, bo chora jestem z miłości. Albo: gołębico moja w rozpadlinach skalnych, w zaciszu górskich wyżyn, pokaż mi Twoją twarz, pozwól słuchać Twego głosu, bo głos Twój jest przyjemny, a twarz Twoja wdzięczna. Parzyste struktury językowe tekstów już nie hebrajskich, ale z tej samej kultury się wywodzących, wyraźnie występują także w Ewangeliach. Na przykład: i nauczał, mówiąc: idzie za mną mocniejszy ode mnie, któremu niegodzien jestem, schylając się, rozwiązać rzemień u obuwia. Ja chrzciłem was wodą, ale on chrzcić was będzie Duchem Świętym. To oczywiście z Ewangelii według Marka z rozdziału pierwszego, w przekładzie Czesława Milosza. A teraz początek Ewangelii według świętego Jana w przekładzie Romana Brandstettera, przekładzie znacząco różniącym się od tradycyjnych. Hymn o Słowie. Przed wszystkim jest Słowo, a Słowo jest u Boga, a Bóg jest Słowem. Ono jest przed wszystkim u Boga, przez nie wszystko jest, a bez niego nic nie jest, co jest. W nim jest życie, a życie jest światłością ludzi, a światłość w ciemnościach świeci, a ciemność nie może jej stłumić. Roman Brandstetter pisze, że Pismo Święte Starego Testamentu było pierwotnie przekazywane drogą ustnej tradycji z pokolenia na pokolenie. Było zatem w swoim pierwotnym wydaniu nie księgą, ale głosem. Po hebrajsku czytać znaczy wywoływać. Bóg nie domagał się od Jozuego czytania ksiąg świętych, ale rozkazał jego ustom nieustannie i głośno recytować święte wersety. Niechaj nie oddala się prawo od Twoich ust. Nie inaczej skonstruowane jest kazanie na górze zawierające 8 błogosławieństw, tak upowszechnionych nauczaniem Jana Pawła II w Polsce w czerwcu 1999 roku. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. I tak dalej. Słowo błogosławieni otwiera każdy wers złożony z dwóch analogicznych części. Część drugą rozpoczyna słowo albowiem. Zatrzymałam się nad tym zagadnieniem, gdyż zarówno lektorzy pełniący w kościele służbę liturgii słowa, jak i artyści niejednokrotnie parający się głoszeniem tekstów Pisma Świętego nie zawsze wiedzą, na czym jego formalna przynależność do gatunku poetyckiego polega.